Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z nowymi biskupami z terenów misyjnych, ostrzegł ich przed podziałami i zachęcił do troski o kapłanów. Ekumenizm krwi ma pierwszeństwo przed wszelkimi podziałami, przypomina papież w przesłaniu na ekumeniczne spotkanie w Bozę. Witam 9 września i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami miłosierdzia i potrzebujemy łaski Chrystusa, by być miłosierni jak Ojciec. Tak mówił papież, spotykając się z uczestnikami kursu zorganizowanego przez Kongregację do spraw Ewangelizacji Narodów dla biskupów niedawno mianowanych na terenach misyjnych. Papież zachęcił pasterzy Kościoła do troski o przygotowanie do kapłaństwa w seminariach i także o formację stałą duchownych już wyświęconych. Biskupi mają być dla nich przykładem. Franciszek przestrzegł ich również przed podziałami, które niszczą owoce ewangelizacji.
Le divisioni sono l'arma che il diavolo.
Podziały są bronią, jakiej diabeł najbardziej używa, aby niszczyć Kościół od środka. Ma dwa rodzaje broni, ale główną są podziały. Druga to pieniądze. Diabeł wchodzi do kieszeni oraz niszczy językiem, plotkami, które dzielą. A nawyk plotkowania to terroryzm. Plotkarz jest terrorystą, który rzuca bombę, czyli plotkę, żeby niszczyła. Bardzo was proszę, walczcie z podziałami, bo są jednym z rodzajów broni, jakie ma diabeł, by niszczyć Kościół lokalny i Kościół powszechny. W szczególności różnice związane z obecnością na tym samym terytorium różnych grup etnicznych nie powinny przenikać do wspólnot chrześcijańskich tak bardzo, by szkodzić ich dobru. Istnieją wyzwania, wobec których trudno znaleźć rozwiązanie, ale z łaską Bożą, modlitwą i pokutą jest to możliwe.
Papież pragnie, aby refleksja nad męczeństwem jako cenną spuścizną ewangeliczną, wspólną wszystkim kościołom, usposobiała nas do uznania uprzywilejowanej drogi ekumenizmu krwi, która ma pierwszeństwo przed wszelkimi przeciwieństwami i wzmacnia pielgrzymowanie ku jedności. Czytamy o tym w telegramie, który kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin przesłał w imieniu Ojca Świętego uczestnikom międzynarodowego spotkania ekumenicznego duchowości prawosławnej na temat męczeństwa i komunii zorganizowanego przez wspólnotę z Bozę na północy Włoch. Ojciec Święty życzy uczestnikom, aby te dni analizy i refleksji stały się sposobną okazją do braterskiego spotkania, wymiany i szczerego dzielenia się opartego na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego oraz zgłębianiu tradycji duchowej kościołów prawosławnych. Nowa broń dla Gwardii Szwajcarskiej była tematem homilii watykańskiego sekretarza stanu wygłoszonej w Bazylice Świętego Piotra. Chleb i wino eucharystyczne, słowa życia, różaniec i przejście przez drzwi święte są bronią Boga, na pozór słabą, ale w rzeczywistości silniejszą od wszelkich ludzkich przebiegłości i każdej przeszkody, powiedział kardynał Pietro Parolin z okazji jubileuszu Gwardii Szwajcarskiej i Żandarmerii Watykańskiej. Mundurowi uczestniczyli w uroczystej mszy oraz wspólnie odmówili część różańca, co sekretarz stanu nazwał tajnym arsenałem, dostępnym dla każdego. Purpurat wyjaśnił, że służba żandarmerii i gwardzistów to podwójna misja. Pierwszą jest wzmocnienie wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, otworzenie przed Nim drzwi swojego serca, by mógł przynieść pokój. Drugą misją jest wykonywanie powierzonych Wam zadań najlepiej na miarę Waszych możliwości, powiedział kardynał Parolin. Papieskie wojsko jest najstarszą i najmniejszą armią na świecie. Powstało w 1506 roku i liczy obecnie 110 żołnierzy. Gwardia Szwajcarska, oprócz pełnienia funkcji reprezentacyjno-honorowych, od początku swego istnienia stanowi ochronę osobistą Ojca Świętego i Pałacu Apostolskiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie w Kanadzie to aż 60% społeczeństwa. Jednak czy mogą oni otwarcie mówić o swoich poglądach w tym kraju? Odpowiedzi na to pytanie szukała Aleksandra Mieczyńska w rozmowie z Arturem Pawłowskim. Przed mikrofonem Diana Golec, zapraszam na audycję przygotowaną w Radio Fiat z Częstochowy.
Artur Pawłowski jest dziś ze mną w studiu. Człowiek, o którym mogę powiedzieć, że żyje dla Jezusa. Można tak o panu powiedzieć?
Jak najbardziej.
Jak wygląda to życie dla Jezusa? Bo nie wygląda prosto, powiedzmy od razu. Polak, który mieszka i żyje w Kanadzie.
To prawda, nie jest proste, dlatego że kraj chrześcijański, którym kiedyś była Kanada, zmienił się w kraj ateistyczny, antychrześcijański. Coraz trudniej jest pracować i żyć w kraju, który buduje swoją przyszłość na standardach zupełnie odmiennych od Pisma Świętego. Więc nie jest łatwo. Jak wygląda moje życie codzienne? Kiedyś byłem biznesmenem, który jedyne, o czym myślał w swoim życiu, to następna butelka i następny milion. Więc tak wyglądało moje życie kiedyś. Żyłem dla siebie, myślałem tylko o sobie i chciałem jak najwięcej nachapać w tym nowym świecie, czyli w tej ziemi obiecanej w cudzysłowie, dla swojej rodziny, dla mojej żony, dla moich dzieci i dla mnie. Moje ego nigdy nie było zaspokojone. I w pewnym momencie to się zmieniło. W pewnym momencie zrozumiałem, że nie chcę tak żyć. Że moje życie wymknęło się spod kontroli. Piłem już codziennie, ale piłem najlepsze trunki. Chodziłem w najlepszych, jedwabnych ciuchach. Jeździłem sportowymi samochodami. Kolekcjonowałem obrazy. Miałem ich już ponad 400. To życie z zewnątrz wyglądało pięknie, w wypolerowanych butach, ale wewnątrz było bardzo, bardzo skorumpowane, bardzo złe. Pracowałem z różnymi dziwnymi ludźmi, opłacałem policję, opłacałem polityków, budowałem dla nich domy, posiadłości. I w 2000 roku, najpierw w 99, postanowiłem już nie żyć tylko dla siebie i postanowiłem rzucić alkohol. W 99 po raz ostatni wziąłem do ust butelkę. W 2000 urodził mi się syn, który urodził się z sercem po drugiej stronie i ze zmiażdżonym płucem. Dziecko, które nie miało szansy przeżycia. Lekarze powiedzieli, że nie ma dla niego szansy, że byśmy go najlepiej odłączyli, bo będzie tylko roślinką. To był taki okres dużego buntu mojego przeciw Bogu, ale również okres, w którym zrozumiałem, że są większe wartości niż pieniądze. Że nie można kupić miłości, nie można kupić szacunku, nie można kupić radości, pokoju. Ja nie potrafiłem spać. Codziennie w nocy budziłem się spocony i z krzykiem. Moja żona musiała mnie uspokajać, bo miałem następny koszmar. Rodzi się mój syn w wielkiej tragedii. On nie oddychał, kiedy się urodził. Później lekarze przyprowadzili go do życia z powrotem. Złapał pierwszy oddech i okazało się, że ma dziurkę w przeponie i przez tą dziurkę przeszły wszystkie wnętrzności, żołądek. Przez tą tragedię zrozumiałem, że nie kontroluję już wszystkiego, że nie mogę za pieniądze kupić życia mojego dziecka. To był taki moment, w którym spokorniałem. Pewne sytuacje w życiu pokazują, że nie jesteśmy panami świata, że jest ktoś ponad. Ja w Boga gdzieś tam podświadomie wierzyłem, ale utożsamiałem Boga z człowiekiem. Patrzyłem na człowieka i jego ułomności, w kościele również, i utożsamiałem Boga z tymi czynami tych ludzi. Historia jest zawiła, trudna, skomplikowana. W każdym razie, kiedy już Bóg ugiął moje kolana, kiedy pogodziłem się z tym, że mój syn umrze, że jest ktoś ponad polityką, ponad pieniędzmi, ponad biznesem, zacząłem płakać, przepraszać za wszystko, co zrobiłem. I z każdą łzą to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, spływało. Kiedy zabrakło mi łez, podniosłem ręce do góry i powiedziałem: Boże, cokolwiek z nim zrobisz, już jest okej. Po angielsku to brzmi it's okay with my soul. Jest już w porządku z moją duszą. Pogodziłem się z tym, co ty chcesz. Powiedziałem mu tak: bez względu na twoją decyzję, bez względu, czy mój syn będzie żył, czy go zabierasz do domu, ja daję ci słowo, że będę ci służył do końca życia. Tak jak potrafię, tym czym mam. Płakałem, łzy mi ciekły jeszcze i powiedziałem Bogu: ale jeżeli mi go uzdrowisz, jeżeli oddasz mi mojego syna, będę ci wdzięczny do końca życia. I pamiętam sytuację, kiedy lekarze na drugi dzień pokazali nam zdjęcia rentgenowskie, kiedy nie potrafili wytłumaczyć, co się wydarzyło. Z punktu medycznego mój syn nie ma prawa żyć, a żyje. Nie ma prawa oddychać, a oddycha. Kiedy pokazali mi, że w ciągu kilku godzin serce wróciło na naturalne miejsce, kiedy płuco, którego nie było, nagle się pojawiło i rozrastało się co godzinę coraz większe. Kiedy lekarze zwołali sympozjum lekarskie i powiedzieli, że nie są w stanie wytłumaczyć, co się wydarzyło. Nazwali mojego syna dziecko z gwiazd, Star Baby, czyli dziecko, które nie powinno tutaj być, a jest. Rozpoczęła się moja przygoda z Bogiem. Teraz służę mu wszystkim, co mam, karmię bezdomnych. Potrafiłem zawsze organizować różnego rodzaju rzeczy, więc zacząłem organizować pomoc charytatywną. Karmimy tysiące ludzi na ulicach Calgary. Organizuję tego typu placówki również w Polsce, jak i w Afryce, w Europie. Pogodziłem się z żoną w tym okresie. Staram się żyć uczciwie, jak najbardziej potrafię, i we wszystkim, co robię, honorować Boga, który dał mi syna, nie tylko uzdrowił mojego syna, ale dał mi i rodzinę, mam trójkę dzieci, odnowił mnie, zbawił mnie, żyję tą pasją. Dla mnie Jezus jest najważniejszym aspektem mojego życia, jest Bogiem, który przyszedł i taki beznadziejny przypadek, jaki był Artur Pawłowski, zmienił na przypadek, który teraz niesie nadzieję. I tak rozpoczęła się przygoda też z marszami dla Jezusa. Żyjąc w kraju kanadyjskim, niestety gdzieś kościół po drodze zawalił. Kościół katolicki, kościół protestancki wszedł na taką ścieżkę wojenną, w której człowiek stał się mniej ważny, a bardziej chodziło o ideologię, bardziej chodziło o to, kto będzie kontrolował co. I widząc to, mam takie przekonanie bardzo silne, aby przynieść takie ostrzeżenie Europie, Polsce, żebyśmy tutaj nie robili tych samych błędów, które się wydarzyły w krajach Zachodu wtedy, 20-30 lat temu, kiedy chrześcijaństwo schowało się gdzieś tam w swoich dziuplach, kiedy protestanci i katolicy zaczęli ze sobą rywalizować, zamiast patrzeć na człowieka i na Boga, który zbawia nas wszystkich, na imię, które powinno nas łączyć, a nie dzielić. Ponieważ to zrobili, diabeł wziął po prostu bez walki. Często powtarzam, kiedy światło się wycofuje, to co pozostaje? Pozostaje ciemność. To od nas zależy, czy świecimy. To od nas zależy, czy manifestujemy tą światłość w miejscach ciemnych. Ja uważam, że wróg jest już nie tyle u bram, wróg już jest w naszych miastach. Widzę tą samą tendencję, która wydarzyła się właśnie 20-30 lat temu w Kanadzie, kiedy na początku każdy patrzył na Kanadę jako kraj chrześcijański. W parlamencie Słowo Boże, w naszym hymnie narodowym modlitwa do Boga. Kiedy budowano urząd miasta, zawsze wmurowywano Słowo Boże, aby przyszłe pokolenia pamiętały, że to jest kraj zbudowany na Piśmie Świętym. I gdzieś właśnie stało się to zło, gdzie ludzie zaczęli patrzeć na to, co mogą na tym uszczknąć, dostać dla siebie. Każdy zaczął ciągnąć w swoją stronę. W Księdze Sędziów jest napisane i każdy robił to, co uważał, że jest dobre w jego mniemaniu, w jego oczach. To się wydarzyło właśnie w Kanadzie. Kościół się wycofał ze świata polityki, Kościół się wycofał ze świata edukacji, ze świata mediów. Często kaznodzieje, księża i pastorzy mówili, co ma światłość z ciemnością, nie będziemy się tam mieszać. A ja uważam, że właśnie światłość ma penetrować ciemność. My mamy być wszędzie, jak zaczyn, który ma się rozprzestrzeniać do każdego aspektu społeczeństwa. Ponieważ Kościół nie posłuchał słów Jezusa Chrystusa, który powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, diabeł przejął ich ziemię obiecaną. Kiedy przylatuję do Polski, widzę, że też są jakieś roszady polityczne, też każdy gdzieś chce ciągnąć w swoją stronę. Serce mam złamane, dlatego że widzę, że jeżeli się nie opamiętamy, jeżeli nie staniemy w wyłomie razem przeciwko wrogu, to samo wydarzy się i w Polsce. Musimy skupić się na tym, co nas łączy. Musimy na chwilę chociaż zapomnieć o rzeczach, które nas dzielą.
Musimy spokornieć?
Jak najbardziej. Z pokorą Polacy niestety mają poważny problem. Pychę i arogancję widzę na każdym kroku. Widzę ludzi, którzy tak zabrnęli w tą nienawiść w imieniu miłości, że stali się właśnie jak homoseksualiści w Kanadzie, w kraju, w którym ja mieszkam. Mówią bardzo dużo o tolerancji, ale sami tej tolerancji nie dają. Mówią o tym, abyśmy ich akceptowali, ale oni nie chcą akceptować nas. I myślę, że przyszedł czas na takie staropolskie pospolite ruszenie. Popatrzmy, co się dzieje w Europie. I zadajmy sobie pytanie, czy takiej przyszłości chcemy dla naszych dzieci? Czy takiej przyszłości chcemy dla Polski? Popatrzmy na to, co się dzieje w Kanadzie, w kraju, w którym ja mam trójkę dzieci, w którym mieszkam i ze zgrozą patrzę na to, co się tam dzieje. Zalegalizowana eutanazja. Aborcja w Kanadzie jest do 9 miesiąca. Dziecko wychodzące z łona matki może być zaszlachtowane w momencie porodu. To jest niesłychane. To jest jeden z nielicznych krajów na świecie, który w ogóle nie ma żadnego prawa przeciwko aborcji. Mówimy o związkach homoseksualnych. Mówimy o adopcji przez związki homoseksualne dzieci, więc tworzymy nowe pokolenie ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą już, co jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. W tamtym roku zalegalizowano eutanazję, a w tym roku zoofilię, czyli seks ze zwierzętami. Gdzie się w końcu zatrzymamy? Gdzie będzie ten krok, w którym społeczeństwo powie dość, basta? I chciałbym ostrzec Polaków i Europę, jeżeli nie powiecie basta, nie powiecie koniec, dalej już nawet nie o centymetr, musimy się zjednoczyć i powalczyć o nasz kraj, o naszą przyszłość, to spotka was ten sam los, który spotkał Kanadyjczyków. Teraz nasz premier chce zalegalizować narkotyki. Wie pani, że co czwarty dorosły człowiek w mieście, w którym mieszkam, czyli tej potędze ekonomicznej Kanady, mieście Calgary, co czwarty dorosły człowiek jest na antydepresantach. Polska musi się obudzić z tego snu śpiącej królewny i połączyć siły. I protestanci, i katolicy muszą znaleźć płaszczyznę porozumienia, most, na którym możemy stanąć i walczyć z wrogiem.
A jak będzie wyglądała Kanada za chwilę? Co robią chrześcijanie? Katolicy, protestanci dzisiaj, gdzie są?
Są zastraszeni, boją się. Jeżeli jesteś człowiekiem takim jak ja, mówisz na te tematy, jesteś szykanowany, ośmieszany. Ja jestem znanym homo-hejterem. Podobno nienawidzę homoseksualistów, co jest totalną bzdurą, dlatego że ich karmię od 14 lat. Ja karmię wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Oni przychodzą, nawet mężczyźni ubrani jak kobiety, przychodzą do naszych stołów i ja nikogo jeszcze w życiu nie wyrzuciłem. Jeżeli jesteś głodny, cię nakarmię, ale usłyszysz prawdę, usłyszysz Ewangelię, usłyszysz o tym, co Jezus zrobił na krzyżu i masz wybór wtedy. Bo kraj, który nie mówi przesłań biblijnych, mówi tylko propagandę. Każdy normalny kraj powinien dawać ludziom wybór. Media tego już nie robią. Media robią propagandę, którą chce rząd. Mam dużo przyjaciół reporterów i bardzo często mi powtarzają, że Artur, my nawet jak robimy artykuł rzetelny, to później jest zmieniany przez edytorów. Są nasze nazwiska, ale to nie są nasze artykuły. A więc nie ma już wolności słowa, nie ma wolności prasy, która jest zagwarantowana przez konstytucję. Jest jedna wielka propaganda. Jest niebezpiecznie. Ja za swoje przekonania chrześcijańskie byłem aresztowany już 10-krotnie. Stawałem na wokandach różnych sądów ponad 100 razy, a mandatów już nawet nasz prawnik nie pamięta, ile ich było setki. Dzięki Bogu z tym Goliatem wygraliśmy. Mamy wszystkie pozwolenia, ale jak będzie wyglądała Kanada jutro? Nie wiem. Wiem, że jeżeli Kościół się nie obudzi i nie zacznie naprawdę walczyć, to Kanady już nie ma. Polska jeszcze jest o tyle w dobrym położeniu, że Kościół chce być widoczny. Angażuje się w media, angażuje się w politykę i to jest bardzo dobre. To powinno być wszystko w balansie jakimś, ale to jest dobre, że ludzie wierzący nie wstydzą się. Na przykład na Marszu Warszawskim, Marszu dla Jezusa, była policja i oficerowie mieli krzyżyk. Podeszłem do tego pana policjanta i mu podziękowałem, bo w Kanadzie jest to niedopuszczalne. Można chodzić z flagami homoseksualnymi, ale nie wolno mieć krzyżyka na sobie. Nie wolno mieć żadnej formy manifestacji.
Wiele jest osób takich, jak znana w Polsce Mary Wagner.
Mary Wagner to jest taka protoże mojej przyjaciółki Lindy Gibbons. Ona jest tak naprawdę osobą, która rozpoczęła tą walkę z tym niesprawiedliwym systemem. Jest jeszcze jeden człowiek, którego bardzo chciałbym sprowadzić do Polski. Bill Watcott się nazywa. To jest numer jeden aktywista w kraju. Znienawidzony przez wszystkie media. To jest człowiek, który wywleka co się dzieje w klinikach aborcyjnych. Mówi o tym. Więc jest kilka osób, które walczy, ale jest ich niestety zbyt mało. Potęga, z którą się zmierzamy, jest tak ogromna, ten Goliat jest tak ogromny, że potrzebujemy więcej Ester i Dawidów i Debr i Jozuów, Kalebów, ludzi, którzy będą chcieli stanąć i zapłacić cenę. I muszę wam wszystkim powiedzieć, że zawsze jest cena do zapłacenia. Każdy musi zdać sobie sprawę, że jeżeli chcemy zmiany, musimy za to zapłacić cenę i nie każdy chce ją płacić. Ludzie się boją, ludzie są zajęci własnym życiem i jeszcze jest szansa dla Polski. Jeszcze możemy stanąć w wyłomie i powalczyć o kraj i nie dopuścić do tego, co już jest w Kanadzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Artur Pawłowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Wysłuchali Państwo audycji przygotowanej w Radiu Fiat z Częstochowy. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.